Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Przypomnę, mówiliśmy poprzednio o dokonaniach hrabiego Waleriana Dzieduszyckiego i właściwie ta historia została zakończona, ale myślę, że Dniestr pozostał, a ciekawy jest fakt, że przecież te towary docierają do Morza Czarnego, prawda? I był w swoim czasie niejaki Prot Potocki, który myślał, że będzie jakaś polska flota, która potem te towary będzie gdzieś tam rozwozić po prostu po całym Morzu Śródziemnym. Czy jest jakaś kontynuacja była?
Tak, była kontynuacja. To jest dla nas, myślę, szczególnie ciekawe, gdyż dzisiejszy odcinek, proszę Państwa, będzie taki zdecydowanie marynistyczny. Jak wiadomo, Polacy to tam specjalnie po morzach nie pływali nigdy. No a tu się okazuje, że czasami jednak nie po Bałtyku, a po morzu
Śródziemnym.
A po morzu, no najpierw czarnym, z czarnego na śródziemny. Tu, proszę Państwa, bardzo istotny jest fakt, że kiedy Cherson zaczął tracić znaczenie, bo powstała Odessa. Odessa oczywiście jest położona znacznie bardziej na zachód niż Cherson, łatwiej dostępna. I Odessa zaczęła się bardzo burzliwie rozwijać. Ten kantor Prota Potockiego podupadł. Natomiast w Odessie powstało Polskie Towarzystwo Handlowe, które nazywało się Drzewiecki, Lipiński i Spółka. No i Drzewiecki, Lipiński i Spółka zajmowali się właśnie już takim bardzo, powiedzielibyśmy, masowym eksportem płodów rolnych. Oczywiście pierwszym celem był po prostu Stambuł. To zależało wszystko również od tego, jakie ceny były oferowane w jakim porcie. Jeżeli ceny w portach Morza Czarnego były bardzo korzystne, to nikt już nie musiał płynąć gdzieś tam do Marsylii czy do Włoch. A czasami płynięto. No i ta polska kompania handlowa miała własne statki. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to były naprawdę początki i to wszystko było obarczone bardzo dużym ryzykiem. Wystarczy powiedzieć, że był taki problem. Sam Walerian Dziduszycki o tym pisał gdzieś w jakichś notatkach. Niepodobna produkta jakiekolwiek powierzać tureckim okrętom. A stąd to wynika, że asekuratorowie zaręczający niebezpieczeństwa morskie w Holandii i innych miejscach ładunków na okrętach tureckich asekurować nie chcą. Czyli proszę Państwa, no
mówimy
ten problem,
oczywiście o tak zwanych dzisiaj ubezpieczycielach, prawda?
No tak, mówimy o ubezpieczycielach.
A czemu nie chcą?
No to Lloyd's Company, taka ogromna firma ubezpieczeniowa, która mniej więcej już w tym czasie, o którym mówimy, działała, ona ubezpieczała, proszę Państwa, te przewozy morskie, tak? Czyli na przykład okręty płynęły gdzieś tam do Brazylii czy do Ameryki, wracały tu z towarem, tam z towarem i oni to ubezpieczali. A ryzyko było oczywiście nieporównanie większe niż dzisiaj.
Ale tak, czemu tureckim?
No, widocznie Turcy mieli kiepską opinię jako żeglarze. Nie wiem, w szczegółach tego nie tutaj...
No, pływali więcej niż nasi, no, powiedzmy sobie szczerze.
No tak, rolę nie podaje, no tak, no, ale w związku z tym sytuacja była taka, że ta nasza kompania handlowa wynajęła jakieś statki, no być może od Turków. Załoga była też taka kombinowana, czyli załoga... My mamy jeden taki bardzo szczegółowy opis i właściwie chciałem koniecznie Państwu o tym opowiedzieć właśnie ze względu na ten niesamowity opis, tak, rejsu. Załoga była taka mieszana narodowościowo, natomiast był tam jeden polski szlachcic jako taki, no, komisarz polityczny, który pilnował interesów właścicieli. I on po rejsie, po powrocie, ze szczegółami opowiadał przebieg całej wyprawy. I to zostało zanotowane bardzo szczegółowo. Dlaczego? No dlatego, że wielcy panowie, wielkie domy, wielcy politycy utrzymywali w różnych ważnych miejscach tak zwanych korespondentów, tak? Czyli mieli takiego przedstawiciela, który miał bardzo duże uszy, zbierał informacje i przesyłał do swojego pryncypała. I taki korespondent nazwiskiem Jankowski był również umocowany w Odessie. I on wysłuchał opowieści Perekładowskiego i dokładnie wszystko to posłał do Tłuczyna, do Szczęsnego Potockiego. I to się zachowało. Czyli to jest w zasadzie, można powiedzieć, z pierwszej ręki. Dodajmy tutaj, że Perekładowski, nazwisko brzmi nieco egzotycznie, ale to jest bardzo stara i zacna rodzina kresowa. Jeden z Perekładowskich był bardzo dzielnym oficerem w czasie II wojny światowej, jest w annałach Armii Polskiej na Zachodzie. Natomiast nasz Perekładowski płynie tym statkiem pierwszy raz w życiu. Nie zna się na tych realiach, no i przeżywa niezłe przygody. Posłuchajmy. Kompania ta, podnosząc się coraz wyżej w kredycie i widoki swoje dalej za granicę Odessy posuwając, umyśliła cząstkę pszenicy swojej wysłać do Liwurnu, skąd miała być odprawioną do Barcelony, gdyby targi w Liwurnie nie miały być zyskowne. W tym zamiarze naładowała dwa okręty, które pod przewodnictwem kapitanów Berbesa i Sojcza, dobrze od domu kompanii udarowanych, mających za soprakario imci pana Perekładowskiego, z żywej jedynie ochoty widzenia obcego kraju podejmującego się tej funkcji, zapominając nawet o niebezpieczeństwach tak późnej na Morzu Czarnym żeglugi. Dnia 2 novembris o godzinie 9 z rana podnieśli kotwicę i z wiatrem północnym tramontana przy kilku wystrzałach z armat odbili od portu Odessy. No i proszę Państwa, jak się możemy domyśleć, to jest jesień, pogoda niepewna, bardzo szybko dopada ich sztorm. Nazajutrz około 1 po południu wiatr się nagle odmienił i z przeciwnej strony morze przewracać zaczął. Rozkołysane pierwszym wiatrem fale z jednej strony, a podburzone przeciwnym wiatrem bałwany z drugiej. Tłuc niezmiernie zaczęły o obydwa boki okrętu, który w moment po odwróceniu się wiatru stanął jak wryty. Spuszczono żagle i kilka godzin między bojaźnią śmierci i nadzieją życia przetrwano. Kapitan Berbes, widząc swój okręt nieco osłabiony, prosił kolegi swojego Sojcza, aby go nie opuszczał, o ile możliwości, dla dania potrzebnej w przypadku pomocy. Wkrótce potem wiatr łagodniejszy, Levante Maestro, powiewać zaczął. Rozwinęli żagle i w dalszą puścili się podróż. Lecz kapitan coś zawsze pomrukiwał o burzy. Jakoż w sobotę z rana dnia 4 wiatr Greco Levante tak się gwałtownie zerwał, że w mgnieniu oka urwał bokowy żagiel. Resztę innych spuścić koniecznie potrzeba było, mocne bowiem wstrząśnienie masztów groziło nieomylnym wywróceniem okrętu.
No ale powiem szczerze, że to ryzykowne spuszczenie całkowite żagli w czasie sztormu, to taki okręt czy statek traci sterowność.
No, to jest relacja bezpośredniego świadka. Przyznam się szczerze, że nie mam jakiegoś szczególnego wykształcenia żeglarskiego. No niemniej posłuchaj, Konradzie, dalej tego opisu. Tu się niebo zachmurzyło. Ciemna mgła resztę dziennego odebrała światła. Bałwany ogromne przez okręt przelewać się zaczęły. Strwożony kapitan, widząc się być bliskim zguby, kazał się wziąć co żywej do zrzucania w morze rzeczy najcięższych. Zrzucono natychmiast kilka beczek wina, kilka sztuk drzewa, kilka beczek wody, wielką linę, dwie armaty. Na ostatek zrzucono wielką kotwicę Speranza i wszystko, co się tylko na wierzchu znajdowało. Lecz burza coraz bardziej się wzmagała. Widząc, że okręt dostatecznie do zatopienia zabezpieczony nie był, zaczęto wyrzucać pszenicę. 5 godzin cały ekwipaż z potem czoła około ulżenia okrętu pracował. Wieczorem znużeni majtkowie, gdy już ostatnich sił dobywali na pompowanie wody i na kierunek okrętu, który przez ten czas samemu prawie był zostawiony losowi, bałwan się niezmierzonej wielkości podnosi i z taką siłą na okręt spada, że ludzi przy rudlu będących urywa. Spadliby byli w morze, gdyby chwyciwszy się dosyć przytomnie liny, nie ratowali życia swego. No, jak widzisz, już w tym momencie jest sytuacja krytyczna, bo już nie ma ładunku.
No, nie ma czym handlować. No.
Właściwie tak, już nie bardzo jest po co płynąć dalej, ale za chwilę będzie jeszcze gorzej. Ja teraz trochę streszczę, żeby powiedzieć o dość niesamowitej sytuacji. A mianowicie w pewnym momencie kapitan wchodzi do swojej kajuty i ze zdumieniem stwierdza, że ona jest do połowy wypełniona wodą. Czyli on rozumie, że gdzieś od dołu poszło poszycie, że po prostu ta woda wdziera się od dołu. Czyli statek za chwilę zatonie. No i wyskakuje, w zasadzie każe się już wsiadać w jakieś łodzie, ewakuować się. No ale pan Perykładowski jest bardzo przytomny, więc chodzi tam jeszcze raz, żeby to sprawdzić i widzi, że to nieporozumienie. Że po prostu otworzyły się okna w tej kajucie kapitańskiej i ta woda nabiera się od zewnątrz. Zamknął te okna, przestało wody przybywać. Więc jakoś z wielkim trudem próbowali się wyrwać z tej matni. Raz jeszcze fragment zapisków Antoniego Rolle. Niezwyczajny podobnych wypadków pan Perykładowski, przelękniony, po kilka razy uderzeniami bałwanów odrywanym był od masztu, którego się trzymał, stłukł nogę i skaleczył palec u ręki. W ten czas okręt zupełnie był oddany dyskrecji wiatrów, które go gwałtownie pędziły ku zachodowi. O 6:00 wieczór usłyszeli wyraźny huk wałów morskich rozbijających się o skały. Nowa bojaźń roztrącenia okrętu. Lecz szczęściem, chociaż przy ciemnej nocy, poznali bliski ląd. Mierzą głębokość wody, znajdują 7 sążni. Widzą, że obok miejsca, na które ich pędziły wiatry, znajduje się zalew, gdzie można by się cokolwiek zasłonić przed burzą. Osłabieni chwytają się wszyscy rudla, którym w przódy bez trudności jeden władał człowiek. Wchodzą przecie w zalew i zarzucają kotwicę. Nazajutrz postrzegli, że się znajdowali w zatoce Iniada, 60 mil od Konstantynopola położonej. Z jednej strony tej zatoki były góry okryte śniegiem, z drugiej przykre i wielkie skały, na które ich wprost pędziła nawałnica. Znaleźli tu obok siebie 3 inne okręty, schronione przed burzą. Za wypuszczeniem kilku rac przybył i Sojcz. 8 dni całych tej samej przystali zatoce, czekając uspokojenia się tak nadzwyczajnej burzy, a trawiąc włoskim zwyczajem godziny na modlitwach i na dziękczynieniu opatrzności za to, że im pozwoliła schronić się przed śmiercią w miejsce cokolwiek bezpieczniejsze od otwartego morza. Taka to była wyprawa, oczywiście.
No tak, życie uratowane, ale interes tak, stracony.
Życie uratowane, okręty no, zniszczone do pewnego stopnia, no i stracony ładunek. Znaczy, my wiemy o tym pierwszym, tak? Czy ten Sojcz, ten drugi, też zrzucił pszenicę, tu wyraźnie się nie mówi. Oni potem popłynęli do Stambułu, czyli do Konstantynopola, więc widocznie, no może jakaś część towaru jeszcze została. W każdym bądź razie, proszę Państwa, no pewne szlaki zostały przetarte, tak? Tu chodzi o, to była nie pierwsza co prawda próba, ale jest różnica pomiędzy, no po prostu wynajętymi statkami płacisz no fracht, tak, i ci wiozą, a co innego jest, kiedy to się od podstaw organizuje samemu, a spółka, jak mówiliśmy, była czysto polska. To jest jedyny opis, jaki się zachował, przynajmniej znany z tych no, absolutnie, że tak powiem, awangardowych poczynań polskich przedsiębiorców nad Morzem Czarnym. Wiemy, że były inne próby, że te statki pływały. No, sytuacja polityczna.
Czy to się rozwinęło jakoś, czy tak sobie umarło śmiercią naturalną?
Nie, no, oczywiście, że nie. Odessa się bardzo burzliwie rozwijała jako port, właśnie port handlowy, chociaż również wojenny. Tych statków było coraz więcej, ten handel był coraz intensywniejszy, chociaż oczywiście, proszę państwa, pamiętajmy o sytuacji politycznej. Tak? Trudno od pewnego momentu mówić, że to były polskie przedsiębiorstwa, skoro to wszystko było imperium rosyjskie. Oczywiście Polacy tam byli bardzo aktywni. Tak? To jest mało dzisiaj pamiętany fakt, że zarówno jeśli chodzi o Cherson, jak i o Odessę, no to właśnie u początków tych miast są również Polacy. I tutaj mamy takie również bardzo ciekawe pośrednie świadectwo, które już nie jest związane z żeglowaniem po morzach czy handlem zbożem, natomiast, Konradzie, jest związane ze sztuką.
Czyli?
Posłuchajmy. W takim raporcie wysłanym do Tulczyna z Odessy znajduje się taki oto fragment. W tych dniach dokończony został tymczasowy teatr, mogący mieścić do 500 spektatorów, mający 14 lożów, które wszystkie są abonowane. Już im ci pan Kwaśniewski, entrepreneur, swoją trupą pierwszy raz popisywał się dnia 18 grudnia 1804 roku. A chcąc publiczność tylu różnych narodów złożoną ukontentować, dał dwie sztuki w dwóch różnych językach. Pierwszą polską, spazmy modne, drugą rosyjską, pod tytułem Prikaszczyk. Nie rozumiałem jej dobrze. Domyślałem się tylko, że musiała być piękna, bo nie tylko na parterze, ale nawet w lożach obficie poklaskiwano. Co się tyczy samego grania polskiej sztuki i orkiestry z tutejszych wirtuozów złożonej, śmiało mogę powiedzieć, że Odessa Tulczynowi wiele zazdrościć powinna. No więc, jak widzisz, Konradzie, korespondent okazał się, że tak powiem, lokalnym patriotą, bo jednak Tulczyn wyżej stawiał momencie niż Odessę. No ale powiedzmy, że Tulczyn to był niezwykle bogaty dwór Szczęsnego Potockiego, gdzie ściągano europejskie nazwiska, jeśli chodzi o muzykę, teatr, różne sztuki, ogromna kolekcja obrazów i tak dalej. No a Odessa ciągle była takim miastem na dorobku. Natomiast sam fakt, że już w pierwszych latach, tak, XIX wieku, kiedy miasto no, dopiero się rozwija. Polski przedsiębiorca, entrepreneur, tak, pan Kwaśniewski przyjeżdża, no chyba z trupą przyjeżdża gdzieś tam z Polski. To jest do sprawdzenia w annałach teatralnych. Czy może ta trupa sformowała się dopiero w Odessie? No niemniej grają, tak, i no, to grają i po polsku, i po rosyjsku.
No ale ważne, że miasto się rozwija, dopiero zaczyna się rozwijać, a już ma teatr.
No tak, ale wiesz, jeżeli grają po polsku dla 500 osób, no to znaczy, że jest tak publiczność, tak? Czyli że ogromna część publiczności włada językiem polskim, rozumie język polski, chociaż oczywiście druga część rosyjski. Takie to były początki Odessy, takie to były, proszę państwa, początki no, polskiej floty, tak? Bo oczywiście była flota bałtycka. Puck był przecież takim miastem, które było portem wojennym Rzeczypospolitej, ale nie mieliśmy przecież stałej floty, tak? Polska nie była Anglią, nie była Francją, nie była Holandią. Zdarzały się sytuacje polityczne, militarne, kiedy taką flotę tworzono. Ale tak naprawdę, tak, że floty handlowej w ścisłym znaczeniu tego słowa nigdy w tamtych czasach nie mieliśmy. Korzystaliśmy z tej floty, która przypływała do Gdańska, bądź była przez gdańskich armatorów jakby przygotowana pod eksport i import. Kończymy chyba w ten sposób wątek morski.
No oczywiście, a jeżeli ktoś chce posłuchać, jak to było z tym naszym morzem, i u góry, i u dołu, no to oczywiście strona internetowa Radia Gdańska.